Panu, kochani, cieszę się z tego, że jesteśmy tutaj w Jego imieniu. Moje dzisiejsze rozważanie, drodzy, zatytułowałem Co masz w swojej ręce? Jest to pytanie, jak zapewne pamiętacie, które skierował Bóg swego czasu do Mojżesza, kiedy postanowił wybrać go na tego, który ma wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. I chodziło wtedy o laskę, którą Mojżesz trzymał w swojej ręce, a gdy ją upuścił, zamieniła się w węża. A kiedy tego węża z powrotem chwycił za ogon, on się stał na powrót laską. Miał to być pewien znak dla Faraona. Nie chciałbym rozwijać dzisiaj tej historii. Chodzi mi tylko o to pytanie. Bo to pytanie, wierzę, Bóg kieruje dziś do każdego z nas. Osobiście, co masz w swojej ręce? Jestem wdzięczny Bogu, drodzy, za to, że Bóg dał nam ręce. Że wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali, mamy ręce. Jak wiecie, są na tym świecie ludzie, którzy albo urodzili się z takim defektem, że nie posiadają rąk, albo z jakichś powodów stracili swoją kończynę. Są kalekami, są osobami niepełnosprawnymi, którzy co prawda jakoś sobie radzą w życiu, ale muszą wkładać w to wiele wysiłku. My mamy ręce. Możemy się nimi posługiwać. Czasami nas bolą. Czasem być może w wyniku jakiegoś schorzenia nie potrafimy podnieść swojej ręki, dosięgnąć czegoś, co tam znajduje się gdzieś na wyższej półce. Mamy problem z ubieraniem się. Może tak jest, ale wciąż mamy ręce. I wiecie, skoro je mamy, myślę, że chcemy ich używać. Chwytamy nimi różne przedmioty, posługujemy się narzędziami. Co jeszcze robimy? Machamy nimi, klaszczemy, podnosimy je w czasie modlitwy, w geście uwielbienia. Słowem, ręce nam służą do wykonywania wielu czynności, nad którymi, wiecie, nawet się czasami nie zastanawiamy. Robimy to wręcz machinalnie. Dziś chciałbym się skupić, jak się domyślacie, nad tym, do czego nam służą nasze ręce. Ale głównie mi chodzi o te ręce duchowe. Ale zacznijmy od początku. Wiecie, nasza ręka została wyposażona w tak zwany odruch chwytny. I polega on na tym, że noworodek zaciska dłonie, robi to bezwiednie. Mamy teraz na nowo możliwość, żeby obserwować, jak to działa, kiedy bawimy się z naszym wnukiem, który skończył niedawno tydzień. I obserwujemy, widzimy, jak to działa. Stopniowo, wiecie, ten uścisk u tego niemowlaka się uwalnia i z biegiem czasu te rączki dziecka się otwierają, a później następuje etap, kiedy swoją rączką chwyta jakąś zabawkę i w ten sposób się bawi. Chwyta, wypuszcza, chwyta, wypuszcza. Później zaczyna dokonywać wyborów. Stara się chwycić to, co się mu bardziej podoba, co jest bardziej kolorowe, co przyciąga jego uwagę. Jego ruchy stają się bardziej skoordynowane i przemyślane. I następuje dalszy rozwój, aż do zupełnie świadomego wykorzystywania swoich dłoni. I kochani, zupełnie podobnie wygląda to w naszym duchowym życiu. I uświadomiłem sobie, wiecie, że ręce te duchowe mają wielkie znaczenie w życiu człowieka wierzącego, ponieważ zgodnie z tym, co znajdujemy w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, Bóg chce, abyśmy byli Jego sługami, byśmy wykonywali służbę, w której nasze duchowe ręce są bardzo potrzebne. Ale okazuje się, niestety okazuje się, że bardzo często są albo bywają one zajęte różnego rodzaju czynnościami, które nie pozwalają na to, żeby Bóg mnie i ciebie odpowiednio w pełni mógł używać i wykorzystywać. do swojej służby. Kilka przykładów, kochani, które pozwolą mi, myślę, zilustrować to, co mam na myśli. Po pierwsze, zaciśnięta dłoń. Podobnie jak w pierwszym stadium noworodka. On tam w niej, wiecie, nic nie trzyma. On ją po prostu zaciska. I ten odruch, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, po pewnym momencie zanika. Najczęściej przed upływem czwartego miesiąca zanika. I wiecie, jeżeli by tak się nie działo, to jest pewien powód do niepokoju. Ponieważ może się okazać, że coś z rozwojem tego dziecka jest nie w porządku. Zaczynamy się martwić. Mija czwarty miesiąc, mija piąty miesiąc, mija pół roczku, a on dalej ma zaciśnięte ręce. To nie jest normalny stan. A wiecie, gorzej jest jeszcze, kiedy ten odruch takiej zaciśniętej dłoni, ale wtedy już w pełni świadomy, pojawi się znowu, kiedy człowiek już jest dorosły. Wiecie, zaciśnięta pięść oznacza, że tą ręką nie możemy nic zrobić. Nie potrafimy zrobić nic pożytecznego, bo nasze palce są schowane, tak jakbyśmy ich w ogóle nie mieli. Możemy, owszem, uderzyć i to jest chyba jedyna czynność, do której możemy wykorzystać zaciśniętą pięść. Uderzyć w stół na przykład, wyrazić swój sprzeciw lub co gorsze, uderzyć kogoś. I drodzy, są tacy ludzie, którzy, jak mówi nam Księga Hioba, Boga umieścili w swojej pięści. Demonstrują swoją siłę. Wymierzają sprawiedliwość, ale tak naprawdę ich zaciśnięta dłoń jest pusta. Pusta i tym samym nieużyteczna dla Boga. Nie podasz nawet ręki komuś, kto ma zaciśniętą pięść. No chyba, że zrobicie sobie żółwika. Kochani, w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 67 werset, znajdujemy opis znęcania się nad Jezusem przed Jego ukrzyżowaniem i czytamy tam, że wtedy pluli na Jego oblicze i policzkowali Go, a drudzy bili Go pięściami. Wiecie, najgorsze jest to, kiedy człowiek swoją zaciśniętą pięść zwraca przeciwko Bogu. I być może nawet czasami się mu wydaje, że robi to w jakiejś słusznej sprawie, w obronie jakiejś słusznej sprawy. Często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie właśnie sprawy z tego, w jakim stanie się znajduje. Nie kontroluje siebie, swojego stanu wewnętrznego. Nie patrzy w to lustro Bożego Słowa. Księga Izajasza, 58 rozdział, od 2 do 4 wersetu jest tam napisane takie ciekawe słowo. Izajasz 58, od 2 do 4. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Moglibyśmy powiedzieć, że są to ludzie, tak jak powiedziałem, którzy nie korzystają z lustra. Przestali się kontrolować, sprawdzać stan swojego ducha, swojego duchowego życia. A efekt jest taki, że z jednej strony jakby starają się być blisko Boga, tak jak czytaliśmy w tym słowie. Szukają Go, pragną Go. Ale jednocześnie nie przeszkadza im to mieć do Niego pretensji. Jednocześnie nie przeszkadza im to załatwiać swoich różnych spraw i mieć zaciśnięte dłonie. Zaciśnięte dłonie mówią o tym, że nie chce nikomu nic dać. Ale oznacza to też, że nie chcę niczego tak naprawdę i nie potrafię odebrać ani od człowieka, ani od Boga. A więc, drodzy, zaciśnięta pięść jest odzwierciedleniem stanu ducha, tego, co się dzieje w moim wnętrzu. Jakie mam nastawienie, jakie mam zamiary. I takiej postawy, jak widzimy, Bóg nie pochwala. I z całą pewnością nie będzie mógł mnie i ciebie użyć, bo nie o takie duchowe ręce Bogu chodzi. Idźmy dalej, przejdźmy do sytuacji, kiedy w dłoni człowieka coś się znajduje. Co to jest? W dawnych czasach żołnierz czy rycerz nie mógł się obejść bez miecza w swojej dłoni. No tutaj, kochani, jest troszkę inna sytuacja, bo o ile pięścią można by było oberwać w głowę, to przy pomocy miecza tę głowę można było stracić. Miecz to jest narzędzie do używania w ściśle określonym celu. Po to mianowicie, by trafić nieprzyjaciela, by zadać mu cios. I trzeba umieć, kochani, tą bronią się posługiwać. Bo łatwo można sobie samemu zrobić krzywdę. Miecz jest ostry, nie ma z nim żartów. I najczęściej wyciągamy go wtedy, kiedy mamy do czynienia z przeciwnikiem tak samo uzbrojonym. Wtedy walka jest równa i wygrywa ten, który tym mieczem włada lepiej. Wiecie, nawet prawo jest tak skonstruowane, przynajmniej tak było, że nie wolno było atakować przeciwnika bronią większego kalibru, niż on sam posiadał. I to, zdaje się, też funkcjonuje w prawodawstwie cywilnym, kiedy ktoś, dajmy na to, naruszy moją przestrzeń prywatności, włamie się do mojego domu czy do mieszkania, a ma w ręku łom, to ja nie mam prawa, nie mogę do niego wystrzelić z dubeltówki. Więc miecz jest narzędziem przystosowanym do walki. I tak ma też być, drodzy, w naszym życiu duchowym. Mamy po pierwsze dokładnie określić, kto jest moim przeciwnikiem, kto jest moim wrogiem, żeby przypadkiem nie ranić bezbronnego brata czy bezbronnej siostry. I po drugie, umieć się tym mieczem posługiwać, nie wywijać na oślep. Zwłaszcza jeżeli przystępujemy do walki z wrogiem. A są takie sytuacje, i tutaj chciałbym jedną z takich sytuacji przytoczyć, że miecz staje się niejako takim przedłużeniem ręki. Nie wiem, czy pamiętacie ten przykład o pewnym rycerzu, który nazywał się Eleazar. Jest to opisane w drugiej księdze Samuela. Nie będziemy tego czytać, 23 rozdział. Ale tam czytamy, że był on takim wojownikiem, który podczas wyczerpującej walki ze swoim mieczem się nie rozstawał. Że ten miecz przywarł jakby do jego ręki, a ta ręka przywarła do tego miecza. I on nie spoczął, dopóki nie pokonał wszystkich swoich wrogów. Wiecie, kiedy nasz Pan nas posila, bo przecież nie idziemy w bój licząc na własne siły, wtedy możemy bojować, możemy walczyć aż do zupełnego zwycięstwa. Obojętnie, czy jest to jakaś trudna sytuacja w moim życiu, czy w Twoim życiu. Czy widzisz, że wróg nadciąga i chce Cię unicestwić Boże dzieło? Ten miecz ducha, kochani, którym jest co? Boże Słowo. Jak mówi Paweł w liście do Efezjan, jest tym narzędziem, które powinniśmy wykorzystywać aż do zupełnego zwycięstwa. Tak było, kochani, z naszym Panem. Pamiętacie, który był kuszony na pustyni, kiedy musiał walczyć z szatanem. On używał tego miecza ducha, Słowa Bożego. I szatan musiał ustąpić. W objawieniu Jana czytamy, jest to 12 rozdział, werset 11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I to powinno być też, drodzy, naszym udziałem. Mamy zwyciężać nieprzyjaciela mieczem ducha. Mieczem, kochani, którego często trzeba używać, będąc w pozycji na kolanach, pozycji modlitwy, pozycji uniżenia przed Bogiem. Wtedy nasz wróg, oskarżyciel braci, jak mówi nam Boże Słowo, może zostać pokonany. Amen? Wierzycie w to? Alleluja. Drodzy, żeby walczyć i zwyciężać, potrzebny jest oręż, który jest do tego przeznaczony. Oręż, który chce mnie i ciebie wyposażyć nasz Bóg. Gorzej jest, wiecie, gorzej jest, gdy zaczynamy używać tego, co popadnie, żeby tylko atakować. Przypominacie sobie tę historię o kobiecie, która została przyprowadzona do Jezusa, bo przyprowadzono ją, kiedy ją przyłapano na cudzołóstwie. I ci ludzie mieli też pewien oręż w swoich rękach. Co to było? Kamienie. Kamienie. Każdy z nich miał kamień i był gotowy cisnąć w stronę tej kobiety. Oni czekali tylko na sygnał, bo to była dla nich oczywista oczywistość, jak mówią niektórzy. Ale to nie był Boży czas. To nie był czas na atak. To nie był czas na potępienie bezbronnego grzesznika, na wykonanie egzekucji. I Jezus zdaje się mówić do nich: zapomnieliście lusterek. Zapomnieliście lusterek. Niech każdy z was spojrzy w siebie. I kieruje do nich to słowo, które powoduje otrzeźwienie, które ich osądza. No tak, kim ja jestem? Kim ja jestem? Po co ja tu w ogóle przyszedłem? I dzięki Bożej mocy ich dłonie powoli się otwierają, kamienie spadają na ziemię, ale pod ich własne stopy. I tak dzieje się, drodzy, zawsze, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy mamy na to dość odwagi, by dokonać własnej samooceny, by przyjść w pokorze przed Pana, spojrzeć w to lustro Bożego Słowa. Wtedy przychodzi błogosławione uwolnienie, rozładowanie napięcia. Chwała Panu. To jest Jego łaska. Wiecie, co jeszcze może znajdować się w naszej dłoni? Przypomina mi się Gideon. Pamiętacie tę sytuację, kiedy pracował w tłoczni winnej, schowany tam przed Midianczykami? W jego ręku był, jak przypuszczam, cep, którym wyklepywał pszenicę. Nie było jeszcze wtedy ani kombajnów, ani jakichś mockarni. Takich urządzeń, które ułatwiają pracę dzisiejszym rolnikom. Wszystko trzeba było robić ręcznie. Siłą swoich mięśni. I przy tej właśnie ciężkiej pracy odwiedził go, pamiętacie kto? Anioł. Anioł Pański, który przekazuje mu poselstwo. Pan daje wam zwycięstwo nad waszym ciemiężycielem. Widzę, że jesteś mężem walecznym. Widzę w tobie wojownika. Zobaczcie, Gedeon nie walczył w tym momencie. On najzwyczajniej w świecie wykonywał pracę, pracował. Ale Bóg rozpoznaje w nim swojego sługę, którego chce użyć. Gedeon, troszkę zaskoczony, mówi: no, ale chwileczkę, Panie, o co właściwie chodzi, co masz na myśli? I zwraca się do tego anioła: no ale gdzie są te wszystkie cuda, o których nam opowiadali nasi ojcowie? Mówisz o jakimś cudownym uwolnieniu od wrogów. Kiedyś tak się działo, ale w naszych czasach nie za bardzo. A Pan mówi: spokojnie, spokojnie. Ja sprawię, że twoja wiara wzrośnie, że nabierzesz zaufania i wtedy wykonasz moje dzieło. I tak się stało, kochani. Gedeon mógł zobaczyć na własne oczy. cud, Boże działanie. Mógł zobaczyć, że Pan może dać zwycięstwo przez garstkę nieuzbrojonych ludzi. Co oni z kolei mieli w swoich dłoniach? Pamiętacie? Nie poszli na tych Midianitów ze swoimi cepami czy kosami, jak być może by poszli nasi kosynierzy. Księga Sędziów, 7 rozdział, możecie sobie w domu całą tę historię przeczytać. W lewej ręce mieli dzbany, a w nich schowane palące się pochodnie, a w prawej ręce trąby, które na umówiony znak miały wydać dźwięk, w który mieli zadąć. I to był cały ich oręż. Bóg im nie kazał zabierać mieczy, bo to była Boża walka. Amen? Halleluja. Tak sobie myślę, kochani, że najważniejsze jest to, by w naszych rękach zawsze znajdowało się to, co Bóg chce, żeby tam było. Powtórzę to jeszcze raz. Najważniejsze jest, kochani, to, żeby w moim i w Twoim ręku znajdowało się to, co Bóg chce, żeby się tam znajdowało. Często nam się wydaje, że to jest coś nie tak. Często nam się to nie podoba. Często się temu sprzeciwiamy. Próbujemy pouczać Boga, tłumaczyć Mu, że nie ma racji. Że my wiemy lepiej. Panie, w tej sprawie to trzeba użyć głowicy jądrowej, żeby zmieść powierzchnię ziemi tego mojego wroga. I jeszcze nastraszyć paru sąsiadów. A ty mi mówisz, że wystarczy trąbka? I co? Mam tak sobie grać? A Pan mówi, graj, ale na moją chwałę. Halleluja. Uwielbiaj moje imię. Panie, jakie to trudne. Już wolałbym tym cepem mucić. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli chcesz oglądać cud w swoim życiu, musisz być posłuszny, posłuszna Bogu. W liście Jakuba, 4 rozdział, czytamy, że Bóg się sprzeciwia pysznym. Bóg się sprzeciwia pysznym, hardym, takim, którzy uważają, że wiedzą lepiej, że znają lepsze sposoby. I mówi apostoł Jakub dalej coś, co jest bardzo ważne. Obmyjcie ręce, grzesznicy. I tu dochodzimy, kochani, do sedna tego tematu. Nasze ręce powinny być przede wszystkim czyste. Bo tylko wtedy Bóg poprzez te ręce może działać. Może je wykorzystywać do swojego dzieła, do tego, aby objawiła się Jego chwała. Amen? Zgadzacie się? Halleluja. Wiecie, my mamy obmyć swoje ręce, ale nie tak, jak zrobił to Piłat. W jego przypadku chodziło o to, że nie chciał mieć ze sprawą Jezusa nic wspólnego. Umywam ręce, nie wypowiadam się, nie angażuję się w tę sprawę. Nie! To nie tak. Bóg chce, byśmy naszymi czystymi rękami wyrażali gotowość do podjęcia się Jego dzieła, które ma dla mnie i dla Ciebie przygotowane. Tak samo jak, wiecie, jak chirurg, który wie, że czeka go operacja. Jakieś ciężkie zadanie. To on wtedy bardzo dokładnie myje swoje ręce. Jestem przekonany, drodzy, że Bóg nade wszystko chce, aby nasze ręce były czyste. Aby służyły do błogosławienia. Aby były to ręce, które podnosimy w górę, w geście poddania, w geście posłuszeństwa Chrystusowi. Ręce uwielbiające Go. Ręce, które kładziemy na chorych. Ręce, które wyciągamy w geście miłości i pojednania. By nasza dłoń to była pomocna dłoń dla wszystkich tych, którzy są powaleni przez doświadczenia, którzy są poranieni, którzy upadli w tej czy innej dziedzinie swojego życia, którzy leżą gdzieś tam na uboczu drogi. Oni chcą uchwycić się tej dłoni, która pomoże im się podnieść i wstać. To jest zadanie dla mnie i dla ciebie, bo Bóg każdego chce użyć. Ale On oczekuje, że najpierw zadbamy o właściwą higienę naszych rąk. Że obmyjemy nasze ręce we krwi baranka. Że nie będziemy się dotykać rzeczy nieczystych. Tych, które nas brudzą. Nasz Pan mówi, zapisane to jest w drugim liście do Koryntian, nieczystego się nie dotykajcie, bo jesteście świątynią Bożą. Wiecie, uświadomiłem sobie, kochani, że nieraz zbyt pochopnie podejmujemy się takiego czy innego zadania, nie sprawdzając wcześniej, jaki jest stan naszych rąk. Tymczasem każda usługa, każda posługa, nawet rozmowa z kimś, to jest jak operacja na żywym organizmie. I dlatego, jeżeli to zrobimy bez przygotowania, to nie będzie efektu. Więc musimy zdać sobie sprawę, że nieraz zamiast pomóc, możemy nawet kogoś zainfekować. Pytanie, które chciałbym, abyśmy sobie postawili, każdy z nas. Po pierwsze, jak wyglądają moje ręce? A po drugie, co w nich trzymam? Może uważałeś, czy uważałaś dotąd, że twoja sprawiedliwość ci wystarczy. Że to ci zapewnia odpowiednią czystość. Że wszystko jest w porządku. Może myślałeś, że twoje ręce są tak zgrabne, że poradzisz sobie z każdym narzędziem. Niezależnie od tego, czy to jest miecz, czy kamień. Jest dzisiaj czas, drodzy, aby się nad tym zastanowić. Czy przez moje ręce działa Bóg? Czy ich używa? Czy przynoszą pomoc, pokój, błogosławieństwo? Czy może tam, gdzie się pojawię, dzieje się coś odwrotnego? Wierzę, że Bóg chce zapytać dziś mnie i ciebie, tak jak zapytał kiedyś Mojżesza. Co masz w swojej ręce? Co jest w twojej ręce? Wiecie, niekiedy nie jesteśmy w stanie czegoś zrozumieć, dopóki tego nie przeżyjemy, dopóki tego nie doświadczymy. Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, dopóki to się nie stanie naszym udziałem. Wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli coś, co pomaga nam w naszym życiu duchowym. W tym, żeby być użytecznym dla Pana. By nasze ręce duchowe mogły być wykorzystywane w mocy Pana dla posługiwania innym. Wiecie, co to jest? To jest Duch Święty. Amen? To jest Duch Święty. To jest Jego moc, którą chce mnie i ciebie wypełniać. Nasz Pan, nasz Bóg. Chciałbym dziś zapytać każdego z was i siebie samego, czy korzystamy w pełni z obecności Ducha Świętego na tej ziemi? Czy On jest w moim i twoim życiu? Czy On jest tym, który wprowadza we wszelką prawdę? Który daje ci jedyną i prawdziwą radość? Który uzdalnia cię, żeby kochać? Który cię uwalnia? Jeżeli nie do końca jesteś o tym przekonany, jeżeli nie masz pewności, czy tak jest, a może straciłeś tę pewność. Kiedyś ją miałeś, ale teraz nie masz. To chcę ci powiedzieć, żebyś nie zwlekał i skorzystał z tego daru. Nie wmawiaj sobie, że jest ci to niepotrzebne. Nie słuchaj takich czy innych podszeptów, że to już dzisiaj nie działa. Po prostu przyjdź do Boga i powiedz Mu: Panie, chcę być napełniony Twoim Duchem Świętym. Chcę przeżywać Jego pełnię. Chcę, żebyś to Ty sam mnie oczyścił, żebyś obmył moje ręce, żebyś je wyposażył w te narzędzia, które będą służyły zbudowaniu innych. Byś przywrócił mi radość zbawienia, byś mnie uświęcił, byś mnie uzdolnił. Kochani, przypatrzmy się uczniom Jezusa. To byli wybrani ludzie. Chodzili z Nim, byli Mu posłuszni. Słuchali Jego słowa. Oglądali cuda, modlili się. Nie wiem, czy wszyscy, ale niektórzy z nich mieli nawet przekonanie, wierzyli, że jest Mesjaszem. Ale ich prawdziwe życie, prawdziwe chrześcijaństwo zaczęło się dopiero w chwili przyjęcia tej mocy z wysokości. Tam w dzień 50, kiedy zstąpił na każdego z nich Duch Święty, zaczęli się poruszać, zaczęli funkcjonować w innej rzeczywistości. I to, kochani, chcę wam powiedzieć, nadal działa. Amen? Halleluja. Duch Święty nie został jeszcze zabrany z tej ziemi. Nadal działa i chce każdego z nas uzdalniać do wypełniania woli Bożej. Chce działać poprzez moje i przez Twoje ręce. Te cielesne, ale też i te duchowe. Powiedziałem, że nieraz trudno jest coś zrozumieć, zanim się tego osobiście nie przeżyje. Pewien młody człowiek chciał zrozumieć, czym jest wolność. Czym jest życie w wolności, bycie wolnym człowiekiem. Długo się nad tym zastanawiał i nie mógł nic wymyślić. Poszedł do swojego ojca w nadziei, że ten może mu w tym pomoże. Może mu coś wytłumaczy i pyta go: ojcze, powiedz mi, jak to jest żyć w wolności. Co to jest za uczucie? Ale ojciec też nie potrafił mu tego wytłumaczyć. Mówi: nie wiem, synu. Poszedł więc do dziadka. Pyta: dziadku, jak to jest z tą wolnością? O co w tym chodzi? Wytłumacz mi. A dziadek, chociaż był już stary, niestety nie potrafił nic powiedzieć na ten temat. Wiecie, jak się nazywał ten młody człowiek? On miał na imię Jozue. Ani on, ani jego ojciec, ani nawet jego dziadek nie znali uczucia wolności. Dlaczego? Bo przez całe swoje życie żyli w niewoli. Byli niewolnikami w ziemi egipskiej. I trwało to, jak pamiętamy, 430 lat. Ale przyszedł czas. Przyszedł dzień. Przyszedł moment, kiedy im dane było to zrozumieć. Kiedy mogli zrzucić te wiążące ich pęta. Pęta niewoli. I stać się wolnymi. I stać się wolnym narodem. Narodem, który był prowadzony przez samego Boga. Wiecie, i wtedy już nikt nikomu nie musiał niczego tłumaczyć. Nie musiał nikt tłumaczyć nikomu, na czym polega wolność. Bo każdy jej doświadczał. Żył w wolności. Z niej korzystał. Halleluja. Kochani, dziś Duch Święty wprowadza nas w taką wolność. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Jezus mówi: przyszedłem, aby dać jeńcom wyzwolenie. Ogłosić miłościwy rok Pański. I On dziś nadal to mówi. On to poselstwo kieruje do każdego z nas. Do mnie i do ciebie. I On mówi: zanurz się tak zupełnie w moim duchu. Nie po kostki, nie po kolana, nie po biodra. Ale pozwól, aby Duch Święty cię unosił. Aby twoje usta stały się Jego ustami. Aby twoje ręce mogły być rękami, które przekazują błogosławieństwo Pana. Jego namaszczenie, uwolnienie, uzdrowienie, Jego moc. Amen? Wierzymy w to? Halleluja. Czy tego pragniesz? Jeżeli tak, w czasie modlitwy wierzę, że na koniec tej społeczności jeszcze będziemy mieć modlitwę. Albo jak wolisz, gdy będziesz w swoim domu, znieś swoje ręce do Pana i poproś o oczyszczenie. Oczyszczenie twoich rąk i o tę moc z wysokości. Alleluja. Nasz Pan, kochani, jest łaskawy. On jest niezmienny i wciąż na nowo jest gotowy, aby dodawać nam nowych sił. Ewangelia Jana, Trzeci rozdział, 34 werset powiada: albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Aleluja. Bóg udziela ducha bez miary. Ty bezsilnemu dajesz moc. W zły czas pocieszasz go. Na skrzydłach orlich go unosisz. Śpiewamy w jednej z pieśni. Jakże często, kochani, czujemy się bezsilni. Jakże często czujemy się rozbici. Jakże często nasze ręce opadają. Duch Święty jest tym, który nas podnosi. Który sprawia, że odnawia się nasza młodość jak u orła. Że wracają nam te siły witalne. Że zaczynamy płonąć dla naszego Pana. Niech to stanie się, kochani, moim udziałem każdego z nas. A wierzę, że Bóg wypełni nasze serca radością. Że Bóg wypełni nasze serca miłością do siebie nawzajem, ale też do tego ginącego świata, kochani, z którym być może już tak się opatrzyliśmy, już tak się do tego przyzwyczailiśmy, że ten świat jest wokół nas i on taki już musi być. Bóg chce, abyśmy wyciągali do tego ginącego świata swoje czyste i otwarte dłonie, abyśmy podawali je wszystkim tym, którzy szukają ratunku. A to może sprawić tylko Duch Święty, który chce wypełnić dziś moje i Twoje serce. Otwórzmy je dla Niego i przeobleczmy się w tę moc z wysokości. Amen.